Chciałem serdecznie przywitać wszystkich, z którymi nie udało, nie zdążyłem się jeszcze przywitać, jeśli nie mieliśmy. Kochani, pozwólcie, że zanim będę cokolwiek mówił, jeszcze się pomodlę. Dobry Panie, chcę prosić, aby Twoje słowo, Panie, przemawiało do nas przez Twojego Świętego Ducha, Panie, abyśmy mogli wejrzeć w to słowo, Panie, i aby ono nas, Panie, przemieniało i czyniło bardziej podobnym do Ciebie. A wszystko, co będziemy słyszeć, Panie, będzie dla Twojej chwały, Panie. Abyśmy wyszli stąd przemienieni przez Twojego Ducha Świętego, Panie, i jeszcze byli większym światłem dla tego świata. Amen. Chcemy wybaczyć troszkę gdzieś tam przeziębienie, próbuje mnie dopaść. Ja się nie chcę poddać temu, ale to nie jest takie łatwe, słuchajcie. Więc musicie mi wybaczyć, jak będę sięgał po chusteczkę. Trudno było dzisiaj mi ten temat jakoś zatytułować, który chcę powiedzieć. Miałem różne myśli na ten temat. Mam nadzieję, że Pan Bóg tak sprawił, że w konsekwencji tytuł, jaki został nadany, jest myśli poddane posłuszeństwo Chrystusowi. Myśli poddane posłuszeństwo Chrystusowi. O czym dzisiaj rano myślałeś, zanim tutaj przybyłeś? Jak się ubrać? Co dzisiaj zrobię na obiad? Z kim porozmawiam w kościele? Takie myśli nie są dla nas zagrożeniem. Pojawiają się szybko i szybko z naszego umysłu znikają. Jednak w naszym umyśle często pojawiają się tak zwane myśli natrętne. Zarówno mogą być to myśli dobre, natrętne, ale też mogą być myśli złe, natrętne. Czyli takie grzeczne myśli. Często są one spowodowane przez jakiś emocjonujący dzień, towarzyszący nam ogromny stres. I te myśli się kończą dopiero wtedy, kiedy stres mija. Emocje opadają, to te myśli z reguły też się kończą. Może na chwilę jeszcze gdzieś tam próbują powrócić, ale często mają swój koniec, kiedy sytuacja się wyjaśnia. Niestety są też w naszym życiu takie myśli, z którymi trudno nam żyć. Niektórzy teolodzy uważają, że cierniem dla apostoła Pawła były właśnie takie myśli, które Pana przypominały mu jego złe czyny z przeszłości, kiedy jako faryzeusz gnębił i zabijał chrześcijan. I niektórzy myślą, czy twierdzą, że właśnie te myśli czasami wracały do niego, w nocy go napadały, niczym taki strach paraliżujący, paraliżowały go. Jest taka możliwość, kochani, nawet jeden z filmów takich aktualnych o apostole Pawle w ten sposób właśnie tłumaczy ten cień w ciele Pawła. Ale w obecnych czasach wielu z nas odczuwa nadmierną troskę o swoje zdrowie. To jest tak zwana hipochondria. Tak? Bardzo obawiamy się jakiejś poważnej choroby. Wręcz te myśli, które nas towarzyszą, powodują paraliżujący strach, lęk, panikę w naszym umyśle. Inni mają paniczny strach przed śmiercią lub utratą kogoś bliskiego. Z kolei u osób bardzo wrażliwych nadmierna troska lub lęk prowadzi w konsekwencji do czego? Do depresji, do stanów lękowych. I co najbardziej zatrważające w naszych czasach, w tym obecnym, bardzo nam bliskim, Stany depresyjne są również bardzo powszechne wśród dzieci i młodzieży i czasami prowadzą nawet do samobójstwa. To jest coś strasznego, ale tak się dzieje. Jak ostatnio oglądałem statystyki, to myślę, że w ciągu roku bodajże w Polsce około 700 dzieci i młodzieży popełnia samobójstwo. Straszny cytat. Straszny, zatrważający. To jest jakby cała szkoła zniknęła. Badania też pokazują, że bardzo negatywny wpływ na nasze myśli, w ogóle na nasze zdrowie mają smartfony. Ale to, kochani, zagadnienie trzeba byłoby omówić oddzielnie. Nawet na ten temat powstała chrześcijańska książka, która pokazuje, wskazuje na poważne przyczyny duchowe, które smartfony czynią w życiu ludzi. Ale może przy innej okazji ten temat szerzej omówimy. Jest jeszcze jeden rodzaj myśli, który pojawia się w naszym umyśle. Jest to taki rodzaj myśli, który albo myśli, które zostają nam przez kogoś podrzucone. Nie wychodzą z nas. My jesteśmy często zatworzeni, że taka myśl przyszła w ogóle do naszej głowy. Czasami może to też być myśl pozytywna jakaś. Ale najczęściej myślę, że są negatywne. Z doświadczenia mogę powiedzieć, takiego osobistego, kochani, życia z Bogiem, że za tymi myślami, takimi wrzutkami do naszego umysłu stoi albo Duch Święty, albo szatan. Dlaczego mówię, że Duch Święty? Ponieważ to rodzaj tych myśli pokazuje nam jednoznacznie, kto za tym stoi. No bo jeżeli są to myśli pożądliwe, ogólnie mówiąc złe, bluźniercze, to ich adresatem jest szatan. Ale jeżeli to są myśli dobre, takie, które pomagają nam pełnić wolę Bożą, które motywują nas do tego, żeby z kimś porozmawiać. W ogóle o tym nie myślałeś, jak idzie człowiek, a czujesz wewnętrznie, że ty masz z nim porozmawiać. Ty masz się o kogoś zatroszczyć. Nie myślałeś nigdy o tej osobie. Nagle zaczynasz o niej myśleć. Wierzę, że te myśli pochodzą od Ducha Świętego. Że to Bóg tymi myślami kieruje. Czyli jakby źródło tych myśli pokazuje, kto za tym stoi, tak? O czym one w ogóle są, te myśli. I często takie myśli od Ducha Świętego też pomagają nam rozwiązać jakiś problem, z którym nie mogliśmy sobie poradzić. Nagle otrzymujemy taką myśl. Po modlitwie może, albo ktoś się za nas modli. Dzisiaj, kochani, będziemy chcieli znaleźć odpowiedź w Słowie Bożym na trzy bardzo ważne pytania. Jakie kroki możemy podjąć, aby nasze myśli były dobre? Aby były to Boże myśli o Bogu, o Jego Słowie, o Jego Królestwie? Drugie pytanie ważne. Jak nie popaść w nadmierną troskę o zdrowie, o byt, o przyszłość? Jak nie dopuścić do tego, aby myśli diabelskie się w nas zakorzeniły? I zacznijmy od definicji. Czym są w ogóle myśli według Słowa Bożego? Pismo Święte pod pojęciem myśli rozumie każdy wewnętrzny czyn umysłu ludzkiego we wszystkich jego sferach. Wszelkie akty rozumowania, naradzania się, zamysły, postanowienia, planowanie, zamierzenia, pragnienia, troski i temu podobne. A więc jakie kroki możesz podjąć, drogi bracie, siostro, drogi słuchaczu, który tu jesteś i dla którego Bóg nie jest kimś obcym, jakie kroki możesz podjąć, by te myśli były właśnie na Bogu skoncentrowane. Kochani, bo czy skupianie swoich myśli na Bogu nie jest dla was tak samo trudne, jak utrzymanie
przez paralityka, lunety na wybranej gwiaździe, czy nie odczuwacie tego, że trudno nam się skupić na Bogu? Nasze myśli potrzebują długiego czasu, kochani, zanim skupimy się na Bogu. My musimy wiele takich innych myśli, które próbują nam przeszkodzić w tej koncentracji, odeprzeć, zanim skoncentrujemy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na Bogu. Kiedy już się skupimy na Nim i chcemy przeprowadzić jakąś ważną rozmowę z Bogiem, to co się dzieje często? Do naszej głowy istna powódź różnych myśli wkracza. I próbuje nam w tym przeszkodzić. Nagle coś nam się przypomina jeszcze. I nasze umysły często w takich chwilach odwracają się od Boga i podążają za innymi myślami. A kiedy kochani, słuchamy Słowa Bożego, tak jak teraz słuchacie, jak łatwo nasze umysły, zobaczcie, wybiegają z kościoła. Przysłuchując się tylko częściowo temu, co jest teraz zgłoszone. Nagle sobie coś tam przypomnimy. Coś ważnego dla nas, tak? Aj, coś miałem zrobić. A czy ja to żelazno? Na pewno włączyłem. I tak różne myśli nas atakują. Czasami się rozmarzymy w tych myślach i w ogóle nie jesteśmy tutaj obecni, kochani. Tak naprawdę tylko jakieś dźwięki docierają do naszych uszu, ale tak naprawdę w ogóle nie osadzają się w naszym sercu, bo my jesteśmy myślami gdzie indziej. Czasami jak z kimś rozmawiasz nawet, tak, to widzisz, że ta osoba jest myślami gdzie indziej. Ja mam tak często, kochani. Jestem myśliciel czasami i niestety Muszę panować nad tymi myślami, żeby gdzieś nie uciekały. Więc, kochani, często jest tak, że kiedy idziemy się modlić, jakże często nasze serca, kochani, przysypiają, a nawet zasypiają. Jakże często podczas modlitwy przypominamy sobie nagle coś, że czegoś nie zrobiliśmy. I wówczas nasza uwaga, zostaje odwrócona z Pana Boga na te myśli. Bo czegoś nie zrobiłem. Tak? I teraz chcemy sięgnąć do Słowa Bożego. Po to, żeby właśnie nauczyć się koncentrować myśli na Bogu. W jaki sposób mamy prowadzić nasze życie, żeby być skoncentrowanymi na Bogu. Na Jego Słowie. Wiemy, że jest to bardzo trudne. Mamy tyle rozpraszaczy wokół siebie. Ten świat tyle oferuje nam różnych ciekawych myśli. Wystarczy spojrzeć do smartfona, jak ktoś ma Facebooka, tak? To zauważcie, że jak przewijacie, to tam nie ma końca. Wiecie o tym, że to jest tak celowo zrobione. Oglądałem na ten temat program. O, nie słyszałem tu, przyjacielu, wiesz? Straszną już powtórzyć? Więc to jest nawet, to zostało, kochani, opracowane przez psychologów. To jest tak zwana zupa, tak? Jak nalejecie duży garn, jak dacie duży talerz komuś głęboki zupy, to on będzie jadł i będzie czekał na to dno. Mimo, że już będzie pełny, to jeszcze będzie jadł. A kiedy dostajesz talerz taki, nazwijmy to normalny, zwykły, to zjesz. Jest koniec, jesteś napełniony i wszystko. A zrobiono badania, że ludzie, którzy dostali ten duży talerz, dużo więcej zjedli, niż normalnie by zjedli. Dużo więcej. Połowa, nawet podwójnie. Cały czas tą łyżką. Mimo, że czuli się tam. Tak samo właśnie jest. Masz te wiadomości i końca nie ma. I możesz tak cały dzień. Kochani, ale przejdźmy do Słowa Bożego. Do 5 Księgi Mojżeszowej. Szósty rozdział, wersety od 6 do 7. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, wersety od 6 do 7 mówią tak. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w swoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Kiedy cały dzień rozmyślamy o Bożym Słowie, wstając o poranku i kładąc się spać wieczorem, ciągle rozmyślasz o Słowie Bożym. W ciągu dnia, jak czytamy w 7 wersecie, mówisz o nim swoim dzieciom, swoim krewnym, a kiedy jesteś sam, oddajesz się rozmyślaniu Bogu. Do tego zachęca Cię Pismo Święte. Do tego Słowo Boże Cię zachęca, bo Bóg wie, jak łatwo nam jest odwrócić nasze myśli od Niego. Dlatego jest powiedziane, kiedy wstajesz, kiedy kładziesz się spać, kiedy idziesz drogą. Rozmyślaj o mnie. Przebywaj ze mną. Inaczej nie dasz rady. Inaczej trudno Ci będzie skupić się na mnie. A współczesny list apostoła Pawła, współczesny, znaczy w Nowym Przymierzu już, Kolosan, mamy też taką ciekawą radę. Kolosan, 3 rozdział, wersety i 1 i 2 mówi tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nasze myśli mają być skupione na Chrystusie, na niebiańskiej rzeczywistości, a nie na tym, co ziemskie, co przyziemne. Czyli Paweł też mówi, musisz się skoncentrować na tym, co w górze, jeżeli chcesz mieć dobrą relację z Bogiem. Innej drogi nie ma. Aby być skupionym na Bogu przez cały dzień, musimy strzec swego serca. Musimy uważać, aby nie zaspokoić swojej wyobraźni rzeczami próżnymi i ciekawostkami takimi, tak? Gdyż wówczas nasze myśli będą marne i bezwartościowe. Kochani, dużo nie trzeba. Zobaczcie. Dzisiaj ja nie wiem, jak do tego doszło, ale w samej telewizji seriali jest, nie wiem, no myślę, że nie skłamię, jakbym powiedział, że jest kilkadziesiąt albo kilkaset nawet. Różnych seriali, nie tylko polskich, to jest kilkadziesiąt, tak? Później mamy innych. Mam do Ciebie prośbę taką. Jakbyśmy mogli porozmawiać przy herbacie później, dobrze? Bo teraz nie za bardzo jest na to miejsce. Kochani, więc mamy masę rozpraszaczy, tak? Nie mówiąc już o Facebooku, Instagramie, innych narzędziach, które są dostępne jednym kliknięciem. Dlatego niezmiernie ważne jest napełnianie myśli Słowem Bożym. Co Pan Jezus powiedział? Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Potrzebujemy Słowa Bożego codziennie, tak samo jak potrzebujemy chleba codziennie. Tak jak nasze ciało nie jest w stanie, kochani, funkcjonować bez chleba, bez pożywienia, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ale wydaje nam się, że nasz człowiek duchowy jest w stanie funkcjonować bez Słowa Bożego. No to jest iluzja. To jest niemożliwe. Tak jak niemożliwym jest, żebyś wytrwał bez pożywienia. To jest niemożliwe. Wiesz o tym, że prędzej czy później umrzesz. Tak każdy człowiek zdaje sobie z tego sprawę. Jeden dzień nie będziemy mieć, drugi, trzeci. Ile? Jeden umrze po może dwóch tygodniach, trzeci po miesiącu, czwarty jeszcze dłużej, tak? Bo każdy z nas troszeczkę inaczej, że tak powiem, funkcjonuje jego organizm. Ale bez chleba nie przeżyjemy. I kochani, musimy to zrozumieć, żeby normalnie funkcjonować bez pokarmu duchowego, nasz duch nie jest w stanie funkcjonować. On w konsekwencji umrze. Nie ma innej drogi. On tak samo jak widzimy śmierć człowieka jest dla nas oczywista. Jak ktoś nie będzie jadł, no to my wiemy, nam nikt nie musi tego tłumaczyć, że on umrze. Ale jeżeli nie będziesz pożywiał się Słowem Bożym, no to kochany bracie, siostro, umrzesz duchowo. Twój duch po prostu umrze. Nie ma innej drogi. Tak samo jest śmierć. Tylko duchowa. Nie taka widoczna dla tego świata. Ale ona będzie prędzej czy później widoczna dla ciebie i dla twojego otoczenia, bo po prostu twój dech umrze. Jest to po prostu niemożliwe, żebyśmy bez pokarmu duchowego funkcjonowali. Kiedy jesteśmy napełnieni Słowem Bożym, wówczas łatwiej jest nam skoncentrować nasze myśli na Bogu. Łatwiej go. Bo to Słowo jest w nas. Duch Święty ma skąd czerpać. Dlatego taką radę mam do wszystkich, którą ja sam nie tak dawno zrozumiałem. Postanów rozmawiać z Bogiem zaraz po przebudzeniu. Co my dzisiaj najczęściej robimy po przebudzeniu? Chwytamy za telefon. Bierzemy do ręki telefon. Niestety ja się zgłaszam, że też często tak jest u mnie. Ale walczę z tym. Walczę z tym, mam tą świadomość, kochani, i zacząłem od jakiegoś czasu zaczynać dzień od modlitwy po prostu. Koncentruję pierwsze swoje kroki, kieruję do Pana Boga. I do tego was bardzo gorąco zachęcam, żebyście pierwsze kroki nie... Tą rękę brakuje mi słowa. Nie wyciągali tak. Po komórkę, po telefon, tylko tą rękę skłaniali do modlitwy. Od tego zaczynajcie, kochani, dzień. Jak nie popaść w nadmierną troskę o zdrowie, o byt, o przyszłość? Jeden fragment Słowa Bożego, który chciałbym tutaj przeczytać, który jest nam znany, ale chciałbym na coś innego tam zwrócić uwagę. Mateusza 6 rozdział. Zobaczcie. Mateusza 6 rozdział. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie żną, nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebiański żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej o was, małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukamy, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Kochani, w tym fragmencie Pan Jezus trzykrotnie powiedział: nie troszcie się. I teraz tak naprawdę, jak te słowa powinniśmy przetłumaczyć na nasz dzisiejszy język? Dzisiaj powinniśmy powiedzieć: skończcie z martwieniem się. Przestańcie pogrążać się w trosce. Bo taka normalna troska o to, że nie wiem, że mama dba o swoje dziecko, żeby wyszło na czas do szkoły, tak? Żeby je ubrać, dać jej jeść. Taka zwykła, w naszym pojęciu, to jest coś normalnego, prawda? To jest taka zdrowa, bym powiedział, troska. Ale to, o czym mówi Pan Jezus, trzykrotnie mówi, nie troszczcie się, skończcie z martwieniem się, przestańcie pogrążać się w trosce. Musimy sobie uświadomić, że pogrążanie się w trosce to nie jest słabość, kochani. Bo my czasami, no to taką słabość mamy do tego, taką mamy taką słabość. Nie. Jest to grzech. A dlaczego? Bo Pan Jezus tak samo wcześniej mówił, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie zabiegaj o bogactwo, a następnie powiedział, nie troszcz się i powiedział trzykrotnie, nie troszcz się. To jest grzech. To jest grzech po prostu, nie jest słabość. To już jest grzech, kiedy w naszym umyśle jest ta przesadna troska, przesadne martwienie się. Pan Jezus uświadamia nam, że nasze troski są bezpodstawne. W tym fragmencie mówi, one są bezpodstawne, te troski. Przecież masz Ojca w niebie, który wszystko widzi i troszczy się o ciebie. Wiecie, kluczowy dla mnie jest fragment 27 werset. Tak inaczej na niego spojrzałem. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jesteście w stanie sprawić, żebyśmy chociaż o centymetr urośli do góry? Jesteś taki z was? Jesteśmy w stanie to sprawić? No nie. Bo chociażbyśmy w głowę zachodzili, to tego nie sprawimy. Zwrot ten może oznaczać wydłużenie swojego życia o godzinę. Na nasze teraz przejmując. W naszym rozumieniu to jest wydłużenie naszego życia o godzinę. Jaki masz wpływ na to, ile żyjesz? Lat. No oczywiście możemy się przyczynić do tego, że szybciej odejdziemy tego świata. Wystarczy autostradą jechać sobie 200 na godzinę, tak? To później się nie dziwmy, że ktoś zginie przy takiej prędkości. Albo ktoś, kto będzie zażywał narkotyki, czy upajał się alkoholem, że jego dni zostaną skrócone. Ale mówimy o normalnym życiu. Kochani, to pokazuje naszą znikomość i zależność od Boga. To naprawdę pokazuje. My nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nic nie jesteśmy w stanie dodać. Wiecie, mój bliski znajomy ponad rok temu zobaczył jakiś nalot na swoim gardle. Wierzący znajomy do tego, podkreślę, wierzący. No i chciał poczytać w internecie o tych objawach, co zauważył. I zapytał o to najlepszego doktora. Wiecie, kto jest najlepszym doktorem w internecie? Google. Google się nazywa ten doktor. I kiedy przeczytał, na co wskazują jego objawy, to zemdlał. Poważnie, zemdlał. Tracił przytomność. No bo on to widział, w Google było napisane, co za tym stoi, no i zemdlał. I wiecie, stan lęku przed poważną chorobą trwał u niego około 6 miesięcy. Zanim tych wszystkich lekarzy oprzedł, się upewniał po raz pierwszy, drugi, trzeci. I kiedy dzisiaj o tym opowiada, aż trudno mu jest uwierzyć, że dopuścił do takiego lęku w swoim życiu i wierzy, że tylko Bóg go z tej doliny strachu wyciągnął. On mówi, ja nie wiem, jak ja mogłem do tego doprowadzić. Zobaczcie, człowiek wierzący doprowadza do takiej sytuacji w swoim życiu, że mdleje z uwagi na strach i lęk. Trwa to 6 miesięcy, kochani. Bo ja nie mówię, że ktoś z nas ma jakiś objaw i przez chwilę pierwsza myśl tam trochę pot nam zleje, nie? Jakbyśmy się coś poważnego dowiedzieli o stanie naszego zdrowia. Ale no, nie może to się przerodzić. Ciągły lęk i strach. I wiecie co? Idealnym przykładem jest dla nas, uważam, postawa Joba i bardzo wiele dobrych myśli możemy dla nas z jego postawy wyciągnąć. Zajrzyjcie, co on powiedział w drugim rozdziale Joba. Czytamy. Drugi rozdział, Wersety od 9 do 10. Zobaczcie, co tu jest napisane. Wiemy, co tu spotkało, strach niebieski i tak dalej, choroba. No i teraz najbliższa jego osoba przychodzi do niego i mówi tak, czyli jego żona. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożyć w boku i umrzyj. Odpowiedział jej mówiąc, tak jak mówią kobiety nierozumne. Dobrze, dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Tym wszystkim nie zgrzeszył Job, syn Usy. Kochani, mimo tak ogromnej tragedii, która go spotkała, bólu, który mu towarzyszył w tych wrzodach, które na niego, że tak powiem, przegnały do jego ciała, Job zdawał sobie cały czas sprawę, że wszystko, co posiada, posiada od Boga. Kochani, i to jest klucz, bo mi się wydaje, że czasami my myślimy, że to nasze życie, to są nasze dzieci, nasze domy, nasze ubrania, ale świadomość tego, że wszystko, co mamy, kochani, nasze domy, nasze dzieci, nasze zdrowie, nasze ubrania, otrzymaliśmy od Boga, sprawi, że całą ufność położymy w Nim, a nie w naszych możliwościach i staraniach. Kiedy to zrozumiemy, tak jak zrozumiał Job, kochani, świadomość tego, że wszystko, i to dosłownie wszystko, kochani, wszystko, co mamy, pochodzi z hojnej ręki naszego Ojca, może nas pobudzić tylko do jednego. Nie do strachu i lęku, ale do czego? Do dziękczynienia. To nas tylko może pobudzić do dziękczynienia. Job powiedział, czyż nie mielibyśmy przyjmować złego? Wszystko ma jakiś cel, jakiś sens. Jeżeli On jest naszym Ojcem, to albo to wierzysz, albo nie. Możemy tego nie rozumieć. To prawda. Możemy tego nie rozumieć, ale jeżeli masz Ojca w niebie, to wszystko, co Cię spotyka, ma swój cel i sens. Dlatego Słowo Boże, do czego nas zachęca, za wszystko dziękujcie. List Tesalonicza. Za wszystko dziękujcie. Czy dziękujesz Bogu za te? Czy dziękujesz Bogu za żonę? Za dzieci? Za pracę? Za odzież? Za zdrowie? Za całą przyrodę, która Ciebie otacza każdego dnia? Czy może ciągle skupiasz się na sobie? Na tym, czego jeszcze mi brakuje? Kochani, zawsze mogłoby być lepiej i więcej. Zawsze. Nigdy nie jest dosyć. Człowiek ma taką naturę, że ciężko mu powiedzieć, już wszystkiego mi wystarcza. Nigdy nie będziemy. Jeżeli nie będziemy mieli tej świadomości, co miał Job, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga. Ta świadomość jest uwalniająca. To dziękczynienie powoduje, że w naszych sercach rozlewa się Boża miłość. I ta bliska relacja z Bogiem. Dziękowanie uwalnia nas od wielu samolubnych myśli i stawia w centrum Boga zamiast nas. Kochani, bo musimy zrozumieć, że jeżeli masz takie myśli, ciągłe o swoim zdrowiu, ciągłe o swojej pracy, ciągłe o swoich dzieciach, to tak naprawdę to jest pycha. Bo w centrum tego świata postawiłeś siebie, zamiast Boga. A to Bóg ma być w centrum twoich myśli. Ja zdaję sobie sprawę, że nieraz są momenty w naszym życiu, że nie jest tak łatwo. Że to jest trudne. Ale postaramy się znaleźć jeszcze rozwiązanie za chwilę. Jak nie dopuścić do tego, aby myśli diabelskie się w nas zakorzeniły? To już ostatnie pytanie. Kiedy niespodziewanie pojawiają się w twoim myśli bluźniercze, niemoralne, a wcześniej nie miałeś im w swoim wnętrzu, pochodzą one od szatana. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedno. Wiecie, że czasami te myśli początkowo są niewinne. Te myśli diabelskie, które nam wrzutka. A dlaczego nie miałbym możliwości na przykład umówić się z koleżanką po pracy na kawę? A mam żonę. Ale czy coś jest złego, że ja się z nią umówię? Będziemy w restauracji, wszyscy będą nas widzieć. Czy też siostra wierząca, która szuka męża? No cóż z tego, że będę spotkam się raz w jakimś niewierzącym człowiekiem? No cóż z tego, że się raz z nim spotkam? Może taka myśl przyjdzie do umysłu. Podstępna myśl, tak? Kochani, takie myśli, o ile pochodzą do nas z zewnątrz, nie kalają nas te myśli. Człowieka kala to, co pochodzi z jego wnętrza. To, co rodzi się w jego sercu, to kala człowieka, mówi Biblia. A na to, na myśli, na które nie masz wpływu, one nas nie kalają. Ale, kochani. Wobec własnych myśli odczuwamy w sercu słabość, ponieważ serce, nasze myśli i serce kocha i całuje je niczym matka własne dzieci. Ale nie możemy dopuścić, aby myśli podrzucane przez szatana nasze serce zaczęło wysiadywać niczym cudze jaja. Ponieważ stają się one wówczas naszymi myślami. Tak? Czyli to, co zostało nam wrzucone, my zaczęliśmy na ten temat rozmyślać. I rozmyślamy, i wówczas ta obca myśl staje się naszą myślą. Musimy na to uważać, żeby te wrzutki eliminować. I takie myśli, kochani, od razu powinniśmy gromić. Prosić Pana Jezusa o pomoc, aby natychmiast je zabrał z naszego umysłu. Panie, zabierz ode mnie tą złą myśl. Zabierz ode mnie to. Myślę, że wiele razy mieliście w swoim życiu takie sytuacje. Ja mogę powiedzieć, że nie raz. Co to jest w ogóle? Skąd ta myśl? Panie, proszę Cię, zabierz. Jeżeli pozwolimy na to, aby w nas się zagorzeniły takie myśli, to skutki mogą być opłakane. Dlatego Pan Jezus co powiedział? Kiedy była rozmowa o tym, co jest cudzołóstwem? No to dla wszystkich było jasne. Tak? Dla Żydów, którzy go słuchali, było jasne. No, wtedy, kiedy będziesz obcował z jakąś kobietą, nie z swoją żoną, tak? Ale Pan Jezus mówi, nie, nie, nie. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Pan Jezus pokazał im źródło Bożego prawa. Porozmawiamy później, nie? Kochani, zatem to, o czym myślimy, naprawdę jest niezmiernie ważne. Będę starał się teraz podsumować te myśli. Kiedy rano odpytasz za smartfona zamiast spędzać czas z Bogiem w modlitwie, będzie to miało decydujący wpływ na twój stan duchowy w ciągu całego dnia. Niestety będzie to wpływ niekorzystny dla ciebie. Ciężko będzie ci się, w cudzysłowie mówiąc, przestroić. Bo my się rano nastrajamy, kochani. Można powiedzieć, w sensie duchowym my się rano nastrajamy. Więc jeżeli jest modlitwa, no to naprawdę, jeżeli od niej zaczynasz, tak jak czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej o poranku, to jest duża szansa, bardzo duża, że ten dzień spędzisz w Bogu, dla Niego. Kiedy właśnie nie rozpoczynamy dnia od prośby do Boga, aby On nas prowadził i chronił, to bardzo trudno będzie nam rozmawiać z Nim, oni z innymi ludźmi. I z nimi też oczywiście. Jeśli myślisz, że siedząc przed telewizorem i przyjmując bezwiednie wszelkie treści i obrazy, nic sobie nie zaszkodzi, mylisz się. Mylisz się. Często niemoralne obrazy potrafią na długo zostać z nami i trudno jest, naprawdę trudno jest je wymazać z naszego umysłu. My myślimy, że to coś tam niewinnie obejrzymy. Jeśli myślisz, że słuchanie jakiejkolwiek muzyki nie ma na ciebie wpływu, mylisz się. Muzyka ma ogromny wpływ na nasze emocje i podświadomość i musimy być wybredni w jej wyborze. Nie znaczy to wcale, że musimy słuchać tylko muzykę chrześcijańską. Nie. Uważam, że nie. Ale uważam, że musimy być bardzo wybredni w tym, czego słuchamy. Bo to oddziałuje na naszą podświadomość. Są tutaj na sali przynajmniej jedną siostrę, widzę, która dużo na ten temat może powiedzieć, więcej niż ja, posłuchała heavy metalu, rocka i tak dalej. I wie, jaki to miało wpływ na jej życie i do czego to ją prowadziło. Kochani, bardzo często takie osoby, przynajmniej tą osobę, którą znam, która mi to opowiadała może 2 tygodnie temu czy 3 dni temu, to ją konsekwencji doprowadziło do próby samobójczej. Możecie w to uwierzyć bądź nie, ale ja słyszałem to z jej ust. Kochani, pierwszą wrzutką szatana było zasianie wątpliwości w umyśle Adama i Ewy. I co, to była taka od razu groźna myśl? Nie, on powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy rzeczywiście? Wydawałoby się, fajna rozmowa może się z tego wyłonić. Tak. Ale wiemy, do czego to doprowadziło. Takie diabelskie myśli zaczął pielęgnować również Salomon, najmądrzejszy człowiek, jaki żył kiedykolwiek na ziemi. Zobaczcie, szatan znalazł też lukę w jego sercu. Jakie wrzutki miał Salomon? Czy rzeczywiście Bóg nie chciałbym, żebym miał dużo koni? Przecież stać mnie na to. Czy rzeczywiście Bóg nie chciał? Wiesz, że w prawie Bożym Bóg zabronił mieć dużo koni, które pochodziły z Egiptu. Było to zapisane dla króla. Czy rzeczywiście nie mogę mieć żon midianickich? Czy oby na pewno? Przecież one są piękne. Stać mnie na to, czy się je utrzymam, czy jestem bogaty. To spowodowało, że najmądrzejszy ze wszystkich ludzi zaczął służyć fałszywym Bogu. Taka była konsekwencja tych myśli. Ale my nieraz myślimy, że jesteśmy mądrzejsi od Salomona, od innych. Nam to nie grozi. Tak, nam to nie grozi, kochani. Tak nie jest. Ponieważ Biblia bardzo jasno mówi, że walczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi zwierznościami, z władcami tego świata ciemności. Nasze życie to pole walki, które zaczynamy toczyć w naszym umyśle. Kochani, już w naszym umyśle. Bo co Biblia dalej mówi? Z tego umysłu rodzą się co? Słowa i czyny. Ale ten grzech rodzi się tu. To, co mówimy, to jest, jak Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. To już było w twoim sercu, co powiedziałeś. To pokazuje, kim jesteś. To pokazuje, jaką relację masz z Bogiem. Nieraz dużo nie trzeba z chrześcijaninem porozmawiać, ale kiedy spotykają się dwie chrześcijanki i 90% czasu spędzają na rozmowach na przykład o trendach w modzie. To jeżeli ja bym obserwował taką rozmowę, to ja mogę powiedzieć, w jakim one są w stanie duchowym. Ja dużo nie muszę dużo więcej słuchać. Ja wiem mniej więcej, jaka jest ich relacja z Bogiem. Bo z obfitości serca mówią usta. Wiem, o czym myślą te niewiasty. Kochani, ale ważna sprawa. W Chrystusie mamy zagwarantowane zwycięstwo. Mamy wszystko, co nam jest potrzebne do walki. Dlatego ze wszystkich sił musimy tak żyć, aby czynić to, do czego zachęcał apostoł Paweł, Ostatnie dwa wersety, kochani. Drugi Koryntian. Drugi Koryntian, 10 rozdział, 5 werset. Czytamy tutaj tak. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I zmuszamy, kochani. To jest walka. My toczymy walkę. To nie jest łatwa walka. Ale chcemy, aby nasze myśli, wszelkie myśli, były poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. I co możemy zrobić? Co możesz zrobić? Jaką mam receptę, kochani, ze Słowa Bożego dla wszystkich tych, którzy nie mogą poradzić sobie z natrętnymi myślami, ze złymi myślami, z nieczystymi myślami, z nadmiernym lękiem o cokolwiek. Kochani, jest recepta. Psalm 139. Psalm 139. Werset 23-24. Niech to będzie modlitwą każdego z nas, te słowa. Naprawdę bardzo ważne słowa zapisał Dawid. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Niech te słowa dźwięczą w naszych umysłach. Myślmy o nich, o tych słowach. Że możemy przyjść do Boga, że nie możesz sobie z czymś poradzić. On zna nasze myśli lepiej niż my. Bo jak mówi słowo? Zanim pojawi się słowo na naszym języku, ty już znasz co? Całe zdanie. Kochani, Bóg jest naszą ostoją, naszym wspomożycielem. Dlatego pamiętajmy o tym, jak ważne jest to, o czym bracie, siostro, drogi słuchacze, myślisz. Sprawdzaj to, o czym myślisz. Zastanawiaj się też nad tym. I poddaj wszystkie swoje myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Amen.